Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie.
Witam Państwa.
O szkołach sobie naturalnie porozmawiamy, przede wszystkim w kontekście naboru do szkół ponadpodstawowych, który ruszył w naszym mieście. A nie da się ukryć, że jest tutaj, no nie tylko w Zielonej Górze, ale sporo zamieszania, można byłoby powiedzieć, ze względu na to, że będziemy mieli kumulację roczników, więc ten nabór będzie wyjątkowy w tym roku.
No to prawda. Media bardzo w ostatnim czasie nasiliły informacje o tym temacie. No my do tego tematu przygotowywaliśmy się już od 2 lat, także nie jest to dla nas zaskoczenie. Natomiast nie kwestionujemy, że będzie to sytuacja, która będzie od nas wymagała trochę większego zaangażowania i podejmowania takich działań nie do końca standardowych, ale które pozwolą opanować tą sytuację.
No w momencie, kiedy w skali kraju idzie praktycznie 2 razy więcej uczniów do szkół średnich, no to nie ma się co dziwić, że sytuacja jest nieco ekstremalna. Tak?
To prawda. W przypadku Zielonej Góry to nie tylko mówimy o dwukrotnie większym roczniku, ale także mówimy o roczniku w 8 klasach, który w Zielonej Górze jest szczególnie duży, dlatego że nam się udało namówić do pójścia do szkół podstawowych 6-latków. I dlatego u nas ten nabór to nie jest 200% normalnego naboru, tylko 240% normalnego naboru. A więc mamy sytuację dużo poważniejszą niż w innych miastach.
Licea, technika, szkoły branżowe muszą być przygotowane na ten nabór, co do tego nie ma wątpliwości. Ja przed wejściem na antenę zapytałem, czy uczniowie się zmieszczą. Mówi pan, że powinni się zmieścić, tak? No, tak jest to przygotowywane.
Tak, no od strony takiej teoretycznej mamy wszystko rozpracowane. Od strony praktycznej oczywiście trwają rozmowy z dyrektorami. Jesteśmy w stałym kontakcie. Co jakiś czas spotykamy się. Teraz następne spotkanie będzie na początku marca i staramy się za każdym razem jak gdyby podsumować to, w którą stronę dana szkoła będzie szła, bo tutaj rozwiązań zbyt wielu, jakichś odkrywczych nie ma. Możemy mówić o adaptowaniu kolejnych pomieszczeń na sale lekcyjne. Możemy mówić o podwyższeniu godziny zakończenia zajęć. Możemy mówić o
wielozmianowości.
To się z tym wiąże. I możemy mówić o innej organizacji, czyli rejestrowaniu w ministerstwie pewnych eksperymentów, które pozwolą na to, żeby niektóre zajęcia, niektóre przedmioty inaczej poukładać niż oficjalnie można.
Ale nie zakładacie państwo, że w sobotę młodzież będzie chodzić do szkół, bo teoretycznie ustawa no, daje taką furtkę, taki zapis się pojawił.
Daje taką możliwość, natomiast uważamy, że to już jest naprawdę bardzo ekstremalne rozwiązanie i nie chcielibyśmy z niego korzystać.
No, myślę, że i uczniowie będą zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Chyba lepiej, jak będą dłużej w szkole w tygodniu, niż gdyby mieli jeszcze dojeżdżać, bo przecież wielu uczniów dojeżdża.
No i tak i nie, dlatego że tutaj nie tylko mówimy o życiu młodego człowieka jako osoby, która chodzi do szkoły, ale jest to osoba, która przecież też korzysta z różnych form wypoczynku, życia kulturalnego, życia sportowego i nadmierne wydłużenie tych godzin pracy szkoły tak naprawdę będzie odcinało tego młodego człowieka przez najbliższe 4 lata od możliwości funkcjonowania w tym życiu kulturalnym, sportowym miasta. Dlatego to nie jest taka prosta decyzja. Myślę, że też wszystkie instytucje, które zajmują się sportem i kulturą, też będą musiały do tej sytuacji się przygotować, chociażby myśląc o tym, że pewne działania w tej sferze mogą odbywać się również w godzinach dopołudniowych, tak żeby, powiedzmy, ta druga zmiana mogła w jakiejś części z tego skorzystać. A więc jest to wyzwanie nie tylko dla szkół, ale także dla innych instytucji. To jest oczywiście też zmiana związana z dowożeniem dzieci do szkół. Jesteśmy tutaj w kontakcie z panią dyrektor MZK, bo trzeba będzie tą zwiększoną liczbę dzieci też dowieźć do tych szkół. Także to, że tak powiem,
duże
logistyczne wyzwanie, które jest przed, nie tylko przed szkołami.
No, z całą pewnością, no, jeśli tak ta sprawa wygląda. No, ale miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś się dobrze poukłada. A propos jeszcze miejsc, jak będzie z miejscami, które są przygotowane dla uczniów przyjezdnych w bursach, internetach i tak dalej?
Tak, no tutaj
bo
mamy...
tutaj ciężko będzie je przebudować, tak?
Tak, z dnia na dzień. O ile szkoła ma możliwości właśnie, żeby zmienić czy organizację pracy, czy wygospodarować jakieś pomieszczenia, o tyle wygospodarować kolejnych miejsc, które posłużą młodzieży do tego, żeby mogła tutaj przyjechać spoza Zielonej Góry i mieszkać, jest trudno. Obliczamy, że mniej więcej 100-150 miejsc zabraknie w naszych bursach. Dlatego no, trzeba po prostu do tego się też przygotować. Mówię tutaj nie w kontekście miasta, tylko w kontekście rodziców, żeby zawczasu też myśleli być może o innej możliwości zamieszkania w Zielonej Górze niż tylko bursa czy internat szkolny.
A ogółem ilu uczniów będzie?
Szykujemy, na ten moment jesteśmy przygotowani na to, żeby przyjąć 4775 uczniów i to jest jak gdyby ilość miejsc, które przygotowaliśmy we wszystkich szkołach. Natomiast no, jest jeszcze taka możliwość, żeby manewrować tą liczbą, chociażby zwiększając limit przyjęcia do poszczególnych klas, ale myślę, że na tym etapie to troszeczkę za wcześnie jeszcze mówić. Zobaczymy po prostu, jakie będzie zapotrzebowanie, w jaki sposób...
Ja myślę, że przełoży się to w jakikolwiek sposób na proces dydaktyczny, bo no to też jest większe wyzwanie dla wszystkich nauczycieli. Nie da się ukryć. No, mają zdecydowanie więcej osób, mówiąc kolokwialnie, do obsłużenia. Czy...
No, zgadza się. No, jeżeli będzie więcej osób w klasie, jeżeli te zajęcia będą się kończyły później, no to też tak jak i uczeń ma prawo być zmęczony przychodząc w godzinach późno popołudniowych.
To i nauczyciel ma prawo.
I nauczyciel ma prawo i tutaj nie ukrywamy, że to dla nauczycieli, którzy pracują w tym typie szkolnictwa, będzie to też poważne wyzwanie.
A jeśli zestawić to jeszcze z tym, co postulują w tej chwili w kraju nauczyciele i to dwa największe związki, właściwie wszystkie organizacje związkowe się podpisują pod tym, mówiąc o tym, że chcą protestować, aby nauczyciele zarabiali więcej. No to też jest sytuacja, powiedziałbym, dość specyficzna, jeśli chodzi o system szkolnictwa w ogóle. No pan był nauczycielem przez lata, wie pan doskonale przecież, jak zarabiają nauczyciele.
I bardzo się solidaryzuję z tymi wszystkimi postulatami, bo uważam, że jest to zawód bardzo mocno niedoceniany w Polsce.
1000 złotych. Tyle. O tyle się rzeczy rozbije w tej chwili, przynajmniej jak mówiła mi szefowa ZNP. Że taki jest postulat związkowy.
Jedni mówią o 1000 złotych, inni o 650 zł. Myślę, że to jest kwestia też innych regulacji docenienia pracy wychowawcy. To pani minister w poniedziałek taki list ogłosiła, w którym chciałaby to załatwić na poziomie centralnym, żeby ten dodatek za wychowawstwo był wyższy i godny, tylko pytanie, kto ma za to zapłacić, bo ja bym wolał, żeby pani minister raczej dysponowała pieniędzmi, które ona ma w swojej kasie, a nie pieniędzmi, które ma wypłacać później samorząd, bo akurat dodatki za wychowawstwo to jest wysokość, to jest kwestia po prostu samorządu.
I tak najczęściej się niestety odbywa, że pewne decyzje zapadają w Warszawie, a potem samorządy muszą się martwić i zastanawiać się, skąd wziąć na to pieniądze, a jak mówi pan o tym, że nauczyciel to przecież bardzo istotny zawód wysokiego zaufania społecznego, no to jak się słyszy od polityków i to najważniejszych w państwie słowa typu, że nauczyciel ma trochę więcej czasu od innych.
Zapraszam wszystkich polityków do tego, żeby się przekwalifikowali i poszli do szkół.
Do szkół.
Na front.
Tak, według badań, które robił Instytut Badań Edukacyjnych, no kilka lat temu co prawda były te badania publikowane, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo pokazuje to przecież obraz tego, co się dzieje w oświacie. Nauczyciele pracują średnio tygodniowo 46,5 godziny. No to teoretycznie więcej niż przeciętna osoba, bo jakby nikt nie zakłada nigdy tego, co muszą zrobić po południu, a często też obraz taki nauczyciela jest, czy pokutuje wśród różnych innych osób niezwiązanych ze światem, że przecież 2 miesiące wakacji, że 2 tygodnie ferii, że przyjdzie na parę godzin, a potem siedzi i nic nie robi.
Dlatego naprawdę zapraszam wszystkich malkontentów, wszystkich, którzy uważają, że tak się dobrze nauczycielom powodzi do tego, żeby spróbowali.
No to jest najprostsze rozwiązanie, można sobie zestawić, chociaż podobało mi się stwierdzenie szefowej związków, że ona nie chce zestawiać tego z innymi profesjami, bo jest to trochę niepoważne porównywać, czy nauczyciel pracuje ciężko, a górnik to już nie ciężko, czy pielęgniarka pracuje ciężko, tak, czy mniej ciężko.
Prawda.
No to jest to niepoważne, ale nie da się ukryć, że na przestrzeni lat trochę jakby podejście do tego, kim są nauczyciele, kim powinni być, no, zmieniło się jakoś postrzegani są. Niestety nie najlepiej wśród niektórych osób, a przecież wszystko od nich zależy, bo dzieciaki chodzą do szkół, no ktoś musi te dzieci uczyć. To jeszcze na koniec, jak już porozmawialiśmy o naborze, o rzeczy zdecydowanie przyjemniejszej. W ubiegłym tygodniu otwarcie hali sportowej w Ochli. Wyjątkowy obiekt, ja bym powiedział w ten sposób. No hala robi wrażenie i podejrzewam, że uczniowie z wielu szkół w Zielonej Górze życzyliby sobie, żeby mieć taki obiekt sportowy.
No tak, chciałoby się zacytować byłą panią premier, ten obiekt po prostu im się należał. To prawda, to jest szkoła, która cały czas ma coraz więcej uczniów. Wystarczy zobaczyć, w jaki sposób rozwija się Ochla, w jaki sposób budowane jest to osiedle między Ochlą a Kiełpinem. To jest szkoła, która też będzie wymagała nie tylko rozbudowy tej infrastruktury sportowej, ale też tej infrastruktury bezpośrednio edukacyjnej. To jest bardzo przyszłościowe miejsce. Natomiast zdecydowanie taki piękny obiekt, jaki powstał w Ochli, będzie przez najbliższe lata wizytówką nie tylko dla Ochli, ale także dla zielonogórskiej.
Pani dyrektor, mówiła mi tak dość wymownie, że spełniły się w końcu marzenia wszystkich w tej szkole, począwszy od uczniów, skończywszy na nauczyciela. No chociażby prosta kwestia, tak? WF nie będzie musiał się odbywać w Dżonkowie. No, niby nie jest daleko z Ochli do Dżonkowa.
Ale trzeba dojechać.
Ale trzeba dojechać, tak.
Obiekt nie tylko, że jest piękny i robi wrażenie na uczniach, ale no, tak jak każdy obiekt sportowy przy szkole, on będzie służył również i innym mieszkańcom
po prostu
Ochli. I to jest pewne dobro, które na stałe wpisze się już, mam nadzieję, w życie mieszkańców Ochli.
A przy okazji to coś, co nauczyciele wcześniej nazywali salą pseudogimnastyczną, czyli ta wcześniejsza salka, w której odbywały się ćwiczenia, została przekształcona na obiekt przedszkolny, więc...
Dzisiaj są to piękne sale dla przedszkolaków z nowoczesnym systemem wentylacji, rekuperacją, także to też jest jakiś bonus, który z tego wynika, że udało nam się dawną tą pseudosalkę zaadaptować na dobre warunki, żeby przedszkolaki mogły w dobrych warunkach przebywać.
Przebywać. Pan pewnie po budowach specjalnie nie jeździ, ale jak wygląda postęp prac przy Zastalowskim osiedlu?
Tak, budowa zespołu edukacyjnego numer 10 przy ulicy Energetyków 7 przebiega zgodnie z planem. Nie mamy żadnych informacji o jakichś zatrzymaniach. Jesteśmy w stałym kontakcie, ustalamy kolorystykę już płytek w toaletach, wykładzin, a więc to już jest ten etap, gdzie zastanawiamy się nad kolorystyką, a nie zastanawiamy się, czy ten obiekt zostanie wybudowany.
No najważniejsze właśnie, że on powstaje, chociaż pewnie czytał pan, co piszą ludzie. Już są tacy, którym niekoniecznie zaczyna się podobać, albo to za blisko ulicy, a to za daleko, a to rejonizacja jest taka, a to nie będzie czym dojechać, trzeba przechodzić na piechotę. Ja czytałem wpis radnego Roberta Górskiego gdzieś w mediach społecznościowych, który mówi, no to może lepiej w ogóle wstrzymać tego rodzaju budowę, skoro ludziom, którzy mieszkają w najbliższej okolicy się nie podoba. Niestety no, trzeba się przyzwyczaić też do tego, że tak reagują mieszkańcy.
No oczywiście, no skoro teraz jest tak źle, że ta szkoła powstaje, no to zastanawiam się, no to skoro było tak dobrze przez tyle lat, to dlaczego mieszkańcy o to postulowali, dlaczego denerwowali się, że w szkole podstawowej numer 11 te lekcje są wydłużone do późnych godzin. Myślę, że to jest dobry obiekt w dobrym miejscu, że wszyscy ci, którzy dzisiaj krytykują, zobaczą, w jaki sposób ta szkoła będzie obudowana też i zielenią, strefami czylautowymi dla dzieci.
To będzie nowość absolutna, bo tego nie było w szkole.
Dla młodzieży wkrótce, rok po oddaniu szkoły, powstanie też duży obiekt sportowy na tyłach tej szkoły, także myślę, że to też będzie taka jedna z wizytówek oświaty zielonogórskiej.
No ale dzisiaj jest to jeszcze plac budowy, więc jak zwykle trudno oceniać coś po tym, jak wygląda budowa. Tak?
Do nas też dochodzą takie głosy, że to jest za blisko ulicy, ale proszę państwa, jeżeli pomyślimy sobie, że w tym obiekcie znajdzie swoją lokalizację przedszkole numer 19, które było do tej pory przy ulicy Batorego, zupełnie przy drodze. Te dzieci jeszcze tam są i są w warunkach naprawdę, które nie spełniają w ogóle żadnych standardów XXI wieku. A więc dla tamtych dzieci, dla tamtych nauczycieli przeniesienie do nowej siedziby, do pięknych, wielkich klas z dużo dalszym dystansem od ulicy niż to było do tej pory, no to jest po prostu niesamowity skok.
Z drugiej strony jakby prześledzić mapę obiektów oświatowych w naszym mieście, to pewnie moglibyśmy takich, które są przy ulicy wymienić całe mnóstwo, no często tak były po prostu szkoły budowane, tak? przy osiedlach, więc to jest chyba najmniejszy problem, zwłaszcza, że są tam przecież przejścia dla pieszych i tego typu rozwiązania. Podejrzewam, że jak szkoła będzie oddana, to wszyscy będą zadowoleni.
Mam taką nadzieję.
Jarosław Skorulski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu.